Ojcze, Ci dziękuję za Twoje słowo. Twoje słowo, jak mówi Biblia, jest wielkim łupem, jest światłem dla naszych nóg, jest drogowskazem w naszym życiu. Ja Ci dziękuję za to, że mogę dzisiaj stać na tym miejscu. Jest to dla mnie przywilej. Mówić do Twoich córek, do Twoich synów o tym, co Ty masz do powiedzenia, kiedy chcesz nas przed czymś ostrzec. A słowo jest o przestrodze. O to, abyśmy zważali, byśmy uważali w naszym życiu, jak postępujemy. I chciałem z takim momentem zatrzymać się przed tym kazaniem i powiedzieć ze swojego życia. Kiedy byłem w wieku 4-6 lat, to moim ulubionym zajęciem z moim sąsiadem, rówieśnikiem, było to, że robiliśmy sobie zasadzki. I te zasadzki polegały na tym, że każdy miał swoje miejsce, do którego on mnie zaprowadza do swojego, a ja do swojego miejsca. I tam czyhały zasadzki w różnych postaciach. Jak chciałem, żeby on gdzieś poszedł, to rzuciłem cukierkę albo 10-20 groszy, to wiedziałem, że już w tym kierunku pójdzie. I to były takie cwane te nasze zagrywki. I powiem wam, że mama jeszcze opowiadała, kiedy wracałem po tej zabawie, to poznawałem je tylko po oczach, bo wszystko inne nie było nie do poznania. Byłem cały brudny, w błocie, umorusany, także nie było na co patrzeć, tylko oczy były jeszcze takie niepobrudzone. Także zasadzki z tym właśnie, z Kazikiem, z moim wtedy sąsiadem, przyjacielem wtedy z tamtego okresu, były to, że lubiałem robić zasadzki. On również lubił mi robić zasadzki. I do zasadzek chcę wam powiedzieć, że również w naszym życiu spotykamy się z różnymi zasadzkami. Jeśli jesteś młody, to cię spotykają zasadzki odpowiednie do twojego wieku. Im jesteś starszy, te zasadzki są bardziej złożone, mają wiele wątków. Jesteś bystrzejszy wtedy, ponieważ rozpoznajesz, co jest zasadzką, a co nie jest. I dzisiaj chcę wam powiedzieć, że otrzymałem takie zadanie mówić właśnie o tym, o słowie przestrogi. Słowo przestrogi dla Bożego ludu. Bo diabeł zamyślił, aby wprowadzać w nas w różnego rodzaju zasadzki, pokusy. Doprowadza do tego, abyśmy wpadli w jego sidła i chce nas z tym trzymać. Chce nas trzymać. Chce, aby z pokusy, którą nam podsuwa, abyśmy jej ulegli i nie mieli zwycięstwa w swoim życiu. Ja w swoim, wierzę, że i ty w swoim. I fragment i moją modlitwą jest to, abyśmy wszyscy mogli ostać się w jego zamysłach, w jego podłych intencjach. Ponieważ diabeł przychodzi po to, by wyrzynać, zatracać i gubić. To jest jego działanie. I kiedy w swoim życiu dzieją się te rzeczy, kiedy tracisz, kiedy coś ci ginie, kiedy gubisz coś, wtedy wiedz, że w działaniu jest diabeł. I chce dla twojego życia złych rzeczy. Przeczytajmy wspólnie ten fragment. Tekst z listu, pierwszego listu do Koryntian, 10 rozdział, trzy wersety od 11 do 13. Tak powiem, że niby to jest wyrwane z kontekstu, ale ja wrócę do poprzednich wersetów od 6, będziemy później jeszcze omawiać to. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. Dalej. A tak, kto nie ma, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze. Ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść. Paweł wraca do historii wyjścia z Egiptu ludu Bożego, który ponad 400 lat był uciskany przez Egipcjan. I Bóg dał jasny rozkaz Mojżeszowi: wyprowadź mi lud, abym ich przeprowadził do tej obiecanej ziemi, który obiecał Abrahamowi. Ziemię, która miała opływać w mleko i w miód. Ty dzisiaj, jeśli masz w domu mleko i miód, to powiem ci, że jesteś błogosławiony. A wierzę, że każdy ma w domu mleko i miód. Także żyjesz również dzięki łasce Bożej w kraju, w którym płynie. W twojej lodówce jest mleko na pewno, w twojej spiżarni jest na pewno jakiś słoik miodu. Także jesteś w kraju opływającym w mleko i miód, ponieważ Bóg błogosławił sprawy twoich rąk. Amen. Także widzimy tutaj, Mojżesz miał wyjść z Egiptu, znaczy pod wodzą Mojżesza miało wyjść 600 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci, ale by się uzbierało kilka milionów tej całej karawany. Mieli wyjść i iść w kierunku ziemi obiecanej. I to był jeden jasny rozkaz dla Mojżesza i Bożego ludu. I można powiedzieć kropka. To mieli zrobić, wyjść do ziemi obiecanej, w której płynie ten mleko i ten miód. I swojego słowa nie cofnął Bóg. Obiecał im, że ich wprowadzi. I wprowadzi. Co prawda nie tych, którzy wyszli, ponieważ było coś, co Bóg potrzebował 40 lat, aby to pokolenie, które miało wejść do ziemi obiecanej, umarło na pustyni. Dlaczego? Teraz do tego dojdziemy. Nie weszli ci, którzy wyszli z Egiptu, ponieważ wychodząc z Egiptu, nie wyszli całym sercem. Coś trzymało każdego z nich, żeby nie pójść za Bożym nakazem i nie posiąść tej ziemi obiecanej. Coś ich trzymało. Coś spowodowało, że, jak mówi Pismo, zostali rozsypani na pustyni, ich ciała, ich kości zostały tam pochowane. Ale kiedy szli przez tą pustynię, napotykali się każdego dnia o nowe wyzwania, nowe pokusy. Mieli różne rodzaje przeszkody, próby. Mieli różne rodzaje ataki. I ja wierzę, że w tamtym czasie ten lud Boży, który został wyprowadzony, to również podobnie i my doświadczamy ataków, wyzwań. Doświadczamy pokus w naszym życiu. Doświadczamy prób w naszym życiu. Czym były te próby dla ludu Bożego? To były związane sprawy małżeńskie. Praca, dzieci, relacje międzyludzkie. I te wszystkie rzeczy były konfrontowane, jak i u nas dzisiaj. My jesteśmy konfrontowani
w naszym małżeństwie, w relacjach z naszymi dziećmi, w pracy, w relacjach między ludźmi. Tak samo wtedy, jak my dzisiaj stoimy przed pójściem do Ziemi Obiecanej, w kierunku Ziemi Obiecanej. Ziemia Obiecana dla nich był zdobycie Kanaanu, przejście przez Jordan i zdobycie Kanaanu. Dla nas jest utrzymać zbawienie, trwać przy Jezusie, nie poddawać się, nie cofać się. To jest dla nas tą drogą. Ziemia Obiecana jest zbawienie naszych dusz. I pytanie brzmi, można postawić, czy w naszym życiu wpadamy w te diabelskie zasadzki? Czy mądrzy, jako mądrzy szafarze Bożego Słowa, uczymy się na błędach innych, czy również doświadczamy na własnej skórze tych rzeczy? Czy wpadamy w te zasadzki wyzwań, ataków, przeszkód, prób i pokus w życiu? I Paweł mówi, że te rzeczy, jeszcze jakbyśmy raz 11 werset wyświetlili, a to wszystko na tamtej przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas. Czyli to wszystko zostało zapisane dla nas. Czyli teraz dla dzieci Bożych, dla nas ku przestrodze. Czyli jest przestroga Słowa Bożego dla naszego życia. Jest niebezpieczeństwo, pewne niebezpieczeństwo, kiedy przechodzimy przez życie i konfrontujemy się w różnych sytuacjach. Spójrzmy na te 5 diabelskich zasadzek i 5 wyzwań dla Bożego ludu. Werset 6, jakbyśmy mogli od 6, ten sam list, ten sam rozdział od 6 do 10. Jest napisane, pierwszą przeszkodą, jaką mieli, to było pragnienie czynienia zła. Paweł wymienia mowę pełną, właśnie tutaj napisane, a to stało się dla nas wzorem ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Pożądać złe rzeczy. Można to wam powiedzieć o tym, że złą rzeczą jest mowa pełna krytyki. Złą rzeczą jest oskarżenie. Złą rzeczą jest roszczenie. Praktycznie można powiedzieć, że jeden zaczyna krytykować, drugi tym nasiąka i dodaje ze swojej krytyki coś i powstają złe rzeczy z tego. Tylko o mowie mówi. I to wygląda może na początku niewyraźnie, ale kiedy spotka się dwóch, którzy krytykują, cały czas mówią negatywnie, to są złe rzeczy. Pożądają tych rzeczy, złych rzeczy. I to było ostrzeżenie dla Bożego ludu. Co było przykładem? Aaron i Miriam. Rodzeństwo Mojżesza. Oni szemrali. Mówi, że tylko do Boga przemawia? Bóg do Mojżesza tylko przemawia? Czy do nas też nie? Szemrali. Krytykowali Mojżesza. A któż jest Mojżesz? I Bóg wstawił się za Mojżeszem. I powiedział, ja z Mojżeszem rozmawiam twarzą w twarz. Oko w oko rozmawiam. A wam podaję to przez objawienie, przez sny. Z Mojżeszem jest inna liga. Drugim przykładem, werset 7, jest napisane: nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak napisano, usiadł lud, aby jeść i pić, i wstali, aby się bawić. Czym jest bałwochwalstwo? No możesz powiedzieć, że bałwochwalstwo jest to, jeśli obrazom, jakimś różnym rzeczom, wizerunkom oddajesz pokłon i chcesz się do tych rzeczy modlić. To jest bałwochwalstwo, to jest rzecz oczywista ze Słowa Bożego. Ale bardziej to oznacza, że na pierwszym miejscu w twoim życiu nie jest Bóg. Są inne rzeczy. To może być wszystko inne, ale Boga nie. I jeśli Bóg nie jest na pierwszym miejscu w twoim życiu, to Biblia nazywa takich ludzi, że są bałwochwalcami. To Biblia o tym mówi.
Ja tylko potwierdzam i zgadzam się z nią.
To jest coś, że ktoś albo coś zajmuje pierwsze miejsce, które należy się tylko Bogu. Co to może być? To może twój ulubiony program w telewizji być, na przykład TVP Info. To może być gra komputerowa. To może być twoja praca lub pracoholizm twój. Możesz uciekać się do tego i żyć cały czas pracą, napędzać się, myśleć dzień i noc o pracy. To może być twoja ucieczka do kuchni i będziesz całe życie w tej kuchni robiła, piekła, gotowała, smażyła, cokolwiek. Po prostu to będzie twoim po prostu Bogiem, Bożkiem. Może być twoje hobby. Hobby może być też bałwochwalcze. Potrafi zabrać hobby miejsce, które Bogu się należy. Pierwsze miejsce w twoim życiu. Auto też może być. Jeśli takie coś ma miejsce. Trzecim grzechem, o którym Paweł wymienia, to jest werset 8. Grzechy seksualne. Nie oddawajcie się też szateczeństwu, jak niektórzy z nich oddawali się szateczeństwu i padło ich jednego dnia 23 tysiące. Greckie słowo, które mówi o szateczeństwie, jest użyte słowo pornaja. Z tego słowa pochodzą filmy pornograficzne. Cóż ja mogę powiedzieć o tym? Nawet się bardzo nie godzi mówić o tematyce seksualnej i ile posiada perwersji ta tematyka. Nie pasuje na nabożeństwie, ale wszyscy wiemy, że to jest złe. Wszystko, co ma wspólnego z szateczeństwem, z taką lubieżnością, jest to w oczach Boże ohydą. Czwartym grzechem, z którym zmagali się Izraelici, to był grzech, o którym pisze Paweł, że ani nie kusimy Pana, jak niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli. Cóż jest to kuszenie Pana? Jak to można innymi słowy obrać? Pamiętamy historię, kiedy to jest w Ewangelii Łukasza, kiedy kończył się Jezusa post, 40 dzień minął i zaczął Jezus płakać. Wtedy przyszedł diabeł, by go kusić. Zobaczcie, pokusa nie jest grzechem, sama pokusa. Ale jeśli ktoś pokusie ulega, to jest to. To jest wtedy grzech. I co mówi? Co mówi? Co to było za kuszenie? To były trzy rodzaje kuszenia. Pierwsze to było to, aby Jezus oddał hołd, ukłon przed Nim. Powiedział, że jeśli mi oddasz pokłon, wszystko, co jest moje na tym świecie, a wszystko, jakby jest podpalowaniem tego księcia, bo człowiek oddał władzę diabłu. Wszystko cię oddam, ale oddaj mu pokój. Ukłoń się do mnie.
To jest pierwszą rzeczą w tej pokusie. Drugą pokusą było to, żeby Jezus skoczył z najwyższego miejsca ze świątyni,
ponieważ diabeł mówi, jest napisane, że tobie się nic nie stanie, jeśli skoczysz. To była druga pokusa, którą diabeł chciał wyegzekwować na naszym Panu.
Trzecią pokusą było to, aby uczynił z tych kamieni chleb.
Ale to wszystko nie było wolą Bożą. Jeśli chodzi o nas, ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że niektórzy zanoszą modlitwy do Boga, które nie mają nic wspólnego z wolą Bożą. Są to zachcianki, zachciewajki lub własny interes. Oni tak chcą Boga przekabacić na swoją stronę. Chcą, aby Bóg wziął ich stronę w ochronę, a innych, żeby zniszczył. Takie modlitwy słyszałem. Słyszałem modlitwy różnego rodzaju. Żeby Bóg zmienił daną osobę nawet. Do tego stopnia poddawane są, właśnie kuszą Jezusa tym,
że modlą się niezgodnie z wolą Bożą. Wszystko, co nie wypływa z woli Bożej, czy to w modlitwach, czy w naszym życiu, może być kuszenie Pana. Innymi słowy, zmuszamy Boga do przychylenia się naszej sprawie, która nie jest w planie Bożym. Bóg może wyjątek zrobić. Tak jak dla Hiskiasza zrobił wyjątek, dodając mu
kilkanaście lat życia. Ale on z tym życiem nic nie zrobił. Nie zrobił porządku. Nie zostawił po sobie dziedzictwa.
I piątą, to jest werset 10, piątym grzechem było to, że oni całkiem mówili negatywnie, szemrali,
przeciwstawiali się woli Bożej, atakowali Mojżesza. Co my tu na pustyni robimy? Gdzie nas wprowadziłeś? Nie damy rady, chcemy wracać. Nie mamy mięsa, nie mamy wody. Po co się nas wyprowadził? Tam powinniśmy żyć. Tam dla nas było po prostu azylem, ten Egipt. Szemranie.
I to szemranie to jest po prostu jak, czy to krytyka. Ona zawsze człowieka dobije. Ona zawsze zniszczy człowieka. Nie zbuduje cię szemranie. To jest tak, jakbyś słyszał chór. Chór w postaci kojotów. Kojotów. Hien. Wilków.
On cały czas wyje. To jest negatywne takie. To jest takie wyjce malejowe. I wyje. I cały czas nie zamkniesz tego. I tratatata, tratatata, tratatata. I cały czas negatywna mowa. Cały czas.
I to właśnie, to szemranie było wyzwaniem w tamtym czasie dla Bożego ludu. Ale dzisiaj i dla nas. Wilki, szakale, kojoty, hieny. O, to jest właśnie ten rodzaj. I to wszystko wyje. To wszystko wyje negatywnie. Nam wystarczy. Wystarczy mnie i tobie, jak posłuchasz wiadomości, przeczytasz gazetę. Wystarczy, jesteś tak dobity, że więcej nie potrzebujesz. Nic, co czytasz czy słuchasz, nic albo prawie nic nie ma wartości budującej. Potrzebujemy siebie nawzajem, by się budować. Potrzebujemy siebie nawzajem, by się błogosławić. Potrzebujemy siebie nawzajem, by zadbać o to. O naszą higienę, higienę duchową. O naszą czystość. Potrzebujemy, ponieważ do tego jesteśmy powołani, by błogosławić, a nie przeklinać. By budować, a nie niszczyć. By podnosić czyjeś życie, a nie starać się dobić czyjeś życie. By pomóc, a nie zaszkodzić. Po to ja i ty jesteśmy powołani w Królestwie Bożym. I Paweł mówi, uważajcie. 11, jeszcze raz, jakbyśmy mogli 11 werset wyświetlić. 12, przepraszam. A tak kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. To jest przestroga. Jeśli dziś stoisz, jeśli dziś czujesz się błogosławiony, dziś idzie ci dobrze, dziś jest wszystko dobrze, podnosisz rękę do góry, wołasz halleluja. Czujesz się dobrze. Bóg spełnia twoje plany lub wypełnia twoje życie. To Bóg cię ostrzega. Uważaj, jeśli stoisz. Uważaj. Bo może przyjść teraz moment, kiedy przyjdzie pokusa, przyjdzie zasadzka, przyjdzie próba i ty nie będziesz gotowy, aby skonfrontować to. Dlatego Bóg ostrzega piórem Pawła. Jeśli ktoś stoi, niech baczy, aby nie upadł. Ten upadek to nie jest to, że ktoś po prostu pośliźnie się na czymś. W sensie mówię w swoim działaniu, w swoim życiu. Czy ktoś zgrzeszy. To nie chodzi o ten upadek, ale chodzi o to, że ludzie odpadają od Boga. O ten upadek chodzi. My w zborze nie praktykujemy tego, jeśli coś się dowiedziałam o tobie, że ci się noga pośliznęła, ja nie wytnę ci palca. My nie mamy takiej praktyki. Raczej szukamy, by cię zrozumieć, co się stało. By cię podnieść z tego. Pomóc ci wyjść z tego. To jest praktyka, którą tutaj stosujemy. W tym zborze. Nie, czy pokazujemy palcami, czy chcemy izolować się, czy chcemy twojego zniszczenia. Nie tak Bóg nas nauczył, żebyśmy chodzili za Jezusem. I wiecie, w tym wszystkim rodzi się pytanie. Dlaczego lud Boży był taki głupi? Że popadał w różnego rodzaju zasadzki diabelskie. Dlaczego tak łatwo było wziąć kontrolę przez diabła nad tymi ludźmi? I wnioski nasuwają się dość takie proste. Po pierwsze, oni zlekceważyli. Zlekceważyli przestrogę. Zlekceważyli to, co Mojżesz im wbijał latami. Kiedy dawał im 10 przekazań, kiedy Bóg mówił do nich, wybierzcie życie i błogosławieństwo. Bądźcie posłuszni mojemu nakazowi, a będziecie żyć. Lud Boży lekceważy. I kiedy przechodziły doświadczenia różnego rodzaju, po prostu wpadali to. Było zlekceważenie. Była po prostu głupota zlekceważyć tak ważne przesłanie, jakie Bóg ma dla ludzi. Nie byli ostrożni. Po drugie, tak można sobie wyobrazić, jeśli jeden już był
skażony. To inni, którzy też głupio myśleli, zarażali się od tego pierwszego. I to też powodowało, że przyszło skażenie na tego drugiego. Też powodowało to, że powiększało się. Powiększała się głupota wśród nich. Pismo mówi taką rzecz, że zła mowa, to, że mówisz źle, to psuje twoje dobre obyczaje. W Polsce mamy takie ludowe przysłowie, które mówi to, że kto z kim przystaje, takim się staje. To się nie dzieje, że dziś spotkasz kogoś złego i od razu jesteś zły. Ale z czasem, kiedy te znajomości się pogłębiają, to przenika wpływ tego człowieka na twoje życie. Przemienia twój sposób myślenia na gorszy. I to było również, działo się z ludem Bożym podczas wyjścia z Egiptu. Po trzecie, myśleli sobie, przecież nic się nie stanie, jak raz na jakiś czas upije się. To się nic nie stanie. Bóg przymoże oko. Raz w miesiącu wystarczy. Bóg przymoże, nie robię tego często, ale się raz w miesiącu upiję. Albo pójdę na lewo. Albo wygarnę swoją mężowi, żonie, na czym świat stoi. Tylko czasem. Czasem, nie często. Czasem. Czy Bóg nie przymruży oczy? Na pewno przymruży. Bo jest dobrotliwy. Na pewno? A myślicie, że nie ma konsekwencji? To wszystko miało konsekwencje. To, co się działo z ludem Bożym w wędrówce po pustyni, czy nie miało konsekwencji? Wszyscy pomarli tam. Nie doszli do tego miejsca, do którego Bóg ich powołał. To ziemi obiecane. To ziemi, która opływa w mleko i miód. Błogosławionego przez Boga. Kraj piękny. Kanaan. To miało swoje konsekwencje. I po czwarte, moralność ludu Bożego spadła. Ale nie tylko moralność. Stracili pokój z Bogiem. Nie było już entuzjazmu. Został przeduszony. Relacje rodzinne zostały zakłócone. Powstały napięcia, odrzucenia, zazdrość, wrogość, rozwody. I ja wierzę w to, że oni się nad tym nie zastanawiali. Nad tym, że kiedyś muszą zdać sprawę. I nie zastanawiali się, że będą musieli się upamiętać z tego. Po prostu głupota. Dziadostwo. Jak to niektórzy mówią. Głupota i dziadostwo. Ja nie chciałbym, żebym stanął na końcu mojego życia i żałował złych decyzji. Nie chciałbym takiej decyzji w ogóle podejmować. Nie chciałbym. Moja modlitwa jest również tym kazaniem, aby nic z nas nie żałował swoich decyzji. Chcę, abyśmy wszyscy wytrwali. Abyśmy wszyscy ostali się. Abyśmy wszyscy mogli nałożyć na głowę wieniec zwycięstwa. Tak jak Paweł powiedział. Na końcu życia podkreśla swoje życie i mówi tak. Biegu dokonałem. i wiarę zachowałem. Czyli przeżył życie swoje i zachował wiarę. To było najważniejsze. Bo jeśli wiary nie zachowamy, to obojętnie, czy bieg dokończymy, czy nie, nie spocznie na nas wieniec zwycięstwa, który Bóg daje każdemu, który dokończy swojego biegu w wierze.
Nie chcę stracić kursu, do którego Bóg mnie powołał, do tej mojej ziemi obiecanej. Nie chcę stracić nagrody, do której Bóg mnie i Ciebie powołał. Nie chcę stracić wiary, bez której nie jesteśmy w stanie Bogu się podobać. Ale Paweł pisze, że to wszystko może się nam przytrafić. Tych 5 rodzajów ataków, dążenie do czynienia zła, bałwochwalstwo, grzechy seksualne, może się nam przytrafić, szemranie, kuszenie Jezusa może się nam przytrafić, jako pokusa. Może być, że dziś wyjdziesz i będziesz po prostu staniesz skonfrontowany z tym, czy będziesz lojalny Jezusowi i Jego Słowu, czy nie. To może być już dzisiaj lekcja. Ja i Ty, jak mówi Słowo Boże, baczmy, jeśli stoimy. Baczmy, byśmy nie upadli. Jest przestroga. Biblia nas ostrzega. Byśmy nie upadli. By nasze życie było oczyszczone. By diabeł nie miał dostępu. By nie było to, że jest przeczułek w nas gdzieś. W jakiejś kwestii w życiu, z życia, gdzie diabeł ma przeczułek. I przez ten przeczułek dochodzi do nas. Jeśli stoisz, uważaj, abyś nie upadł. My dzisiaj możemy powiedzieć, może dzisiaj każdy z nas, że stoimy w wierze. Jesteśmy mocni dzisiaj, tak? Czujemy Bożą obecność. Odbieramy od Ducha Świętego. Chodzimy w Jego namaszczenie. Czujemy lekkość, bo Pan dodaje nam siły, dodaje nam skrzydeł do życia w wierze. Może być tak. Ale bądźmy ostrożni. Bądźmy ostrożni. Bo jeśli w takiej euforii będziesz na takiej fali cały czas, to ja chcę Ci powiedzieć, że nie jesteś ostrożny. Nie straszę Cię tym, że Ty byś chciał być cały czas na tej fali euforii, ale trzeba być trzeźwym. Trzeba być rozsądnym, mądrym. Sama pokusa nie jest grzechem, ale grzechem staje się, kiedy poddajemy się pokusie. Bóg nigdy nie kusi człowieka. Wiecie o tym? Jest tak wierny i tak sprawiedliwy. I może niektórzy myślą, że Bóg mnie kusił, że to, że tamto, że siamto, że mu się nie układa to przez Boga, że Bóg czeka na to, żeby ci podstawić nogę, żebyś upadł i zrósł go do ciebie. Nie. Jakbyśmy przeczytali list Jakuba, 1 rozdział, 13 wers. Jest napisane: niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: przez Boga jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy, ani sam nikogo nie kusi. Jakiż to Bóg byłby, który by chciał cię kusić do złego? Czy byłby to dobry Bóg? Ale jest powiedziane, że Bóg jest dobry. I to jest dobry nie wczoraj, nie dzisiaj, jest napisane, że jest cały czas. Cały czas. Nie ma momentu naszego życia, gdzie byś mógł powiedzieć, że Bóg jest niedobry. On jest cały czas dobry. A szczególnie dla swoich dzieci. Dla tych, którzy mu zaufali, którzy mu zawierzyli swoje życie. To jest Boża wierność, Jego miłosierdzie. Zaufanie. I w 13 wersecie w listu 1 do Koryntian 10, w 13 wersecie jest napisane, że można to wyświetlić, ten 13 werset listu do Koryntian 10-13. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze. Ale z pokuszeniem da im wyjście, abyście je mogli znieść. Co to znaczy? To znaczy, że każdy atak, każdą pokusę, każdą próbę możesz przejść. I jeśli mówisz, że nie, to albo Pismo kłamie, albo ty kłamiesz. A ja wierzę, że to jest to drugie. My kłamiemy. Nie ma takiej pokusy i nie ma takiej próby, przez którą z Bogiem byś nie mogła przejść. Nie ma. Bóg jest wierny, jest napisane. On nie dopuści, by próba czy pokusa była wyższa niż twoja własna siła. Ale mówi dalej, daje alternatywy. Kiedy jesteśmy kuszeni, Bóg daje wyjście. Mnie i tobie. Daje wyjście. Czyli masz alternatywę. Zgrzeszyć albo posłuchać się, co na to Bóg, jakie drzwi, jakie wyjście ma w danej sytuacji dla mojego i dla twojego życia. Bóg jest wierny. Bóg nie włoży na ciebie ciężaru, który nie jesteś w stanie przenieść. To mówi Boże Słowo. Nie ja. I w tym momencie, kiedy mówisz, że ty już nie możesz więcej, to chcę ci powiedzieć, że to jest kłamstwo. Ty możesz. Ty możesz, bo Bóg ci daje siłę, że możesz. Tylko ty mówisz, patrząc się na siebie, że nie jesteś w stanie, że nie dasz rady, że to już koniec, że doszłeś do ostatniej granicy swojej wytrzymałości. To jest nieprawda. Bóg mówi, że możesz, to możesz. Bo wszystko możesz tym, który cię wzmacnia. Wszystko możesz. Mam pytanie. Czy przeszliście kiedyś próby? Testy? Pokusy? Ktoś miał? Ktoś miał w swoim życiu? Jedna osoba, druga. Dziękuję za szczerość. Ktoś jeszcze miał jakieś pokusy? Wszyscy mieliśmy. Nie ma takiej osoby. Nawet małe dziecko ma pokus. Małe dziecko ma pokus. I też różnie do tego podchodzi, tak? Każdy jest kuszony. Każdy jest nie to, że podatny na pokusy, ale do każdego przychodzi pokus. Nie jest to, że ja jestem wolny od pokus, albo ty jesteś wolny od pokus. Nie ma takiego mandatu w świecie niewidzialnym, ale i widzialnym również. Każdy jest kuszony. I w tym wersecie jest napisane, że pokuszenie, które by przekraczało siły wasze. siła, słowo dynamit z greckiego jest określone, że to jest siła. Ty masz siłę. Ty może nie wiesz, że masz, ale masz siłę. Z Twoim Bogiem jesteś w stanie góry, każdą górę, każdy mur przeskoczyć. Każde wyzwanie jesteś w stanie przezwyciężyć. Każdą pokusę jesteś w stanie unicestwić. Z Bogiem jesteś w stanie, bo masz siłę. A większej ci nie da pokusy, niż masz tę siłę. Bóg jest wierny. I to, co jest napisane, wierzę w to. Jeszcze się nie zawiodłem na Bożym Słowie, że to jest prawda. I może być tak, że kiedy jesteś kuszony, albo kiedy masz próbę, że to chodzisz, to mi się wydaje, do swoich granic możliwości. Może być tak, że wydajesz się, że już dalej nie masz siły. Może być tak. Ja wam powiem za swojego życia. Aktualnych 11 lat. Kiedy powstawał tu Kościół, przez te pierwsze miesiące, rok, dwa, powiem wam, przez żonę, mieliśmy naprawdę bonanzę mieliśmy. Bóg nas ciosał, nas umacniał, źle powiedziałem, hartował nas. My przyjechaliśmy z Niemiec, nasza niemiecka mentalność wtedy była obca, to cośmy spotkali w Polsce. I nie było nam łatwo. Nie było nam łatwo, kiedy wyszło tak, że musieliśmy ten zbór prowadzić. Kiedy Bóg już zawiązał. Z żoną wołaliśmy: Panie, my już więcej nie chcemy. My nie chcemy tych problemów. Bo nie damy rady. Nie damy rady. Chcieliśmy zdecydować. Już było nawet myśli, żeby wrócić do Niemiec. To było prawdą. To było nasze modlitwy. Panie, wyślij nas z powrotem do Niemiec, bo my nie chcemy. My chcemy wrócić, bo chcemy tam normalnie żyć, normalnie funkcjonować. I można powiedzieć było, że to była nasza granica i dalej nie mogliśmy przejść. Nie mieliśmy siły, nie byliśmy w stanie przejść tego dalej. Ale gdzieś głęboko była taka nadzieja była, że może coś się zmieni. Że może coś się stanie, że jakoś to szafniemy, jakoś to, nie wiem, w jakiś sposób tym przejdziemy przez to. I wiecie, Bóg chciał, aby w Szydłowcu był Kościół. Bóg chciał. Nie tylko, że ja wierzę w to, że taka jest Jego wola, ale ja wiem, że to jest Jego wola. I przetrzymał nas. Dzięki Jego łasce i wierności ostaliśmy się. I zbór też się ostał. Ale dzięki Jego łasce i wierności, to, że jest wierny, to, że kiedy Mu powierzasz swoje dzieło, pracę, służbę, Bóg jest wierny. W małym, jak i w dużym jest wierny. I do każdego z nas chcę powiedzieć dzisiaj, że Bóg jest wierny. On nie będzie Cię ponad Twojej siły, nie pozostawi Ci pokus, które przewyższają Twoje siły. Nie pozostawi Ci ciężarów, których nie jesteś w stanie podnieść. Bo jest wierny. I do każdego z nas chcę to powiedzieć. I chcę, żebyście odnowili. Odnowili wasze myślenie. Że to jest wasza granica i koniec. Dopuśćcie Boga. Dajcie Jemu miejsce w waszym życiu.
w tych trudnościach, w tych pokusach. Dopuśćcie Boga, co On ma do powiedzenia. Dajcie Jemu przestrzeń, by mógł rozwijać w was to dzieło, które zaczął. Dajcie. Nie zamykajcie się. Nie izolujcie się od Jego pomocy. Bo często jest tak, kiedy przychodzi kryzys, kiedy przychodzi załamanie, kiedy przychodzi depresja na człowieka, to człowiek się zamyka i nic nie robi. Walisz w niego młotkiem, prosisz go, płaczesz, błagasz go, nic, jest zamknięty. I nie jesteś w stanie nic zrobić. Ale jeśli ta osoba dopuści Boga, małą szparkę zostawi. Otworzy delikatnie drzwi. Boże, może Ci wierzę, może Ci nie wierzę, ale jestem już tak desperacki, że zostawiam Ci te drzwi. Co chcesz, rób. Uporządkuj te rzeczy w moim życiu. Ja powiem, Bóg jest wierny. Bóg jest wierny. I On jest w stanie. Nie tylko to, ale stanie więcej, niż jesteśmy w stanie zrozumieć to, co On dla nas chce. Tak dobry jest. Tak miłosierny.
I kiedy żeśmy tak z żoną przez ten czas, kiedy było tak bardzo trudno, wołali do Boga o to, by otworzył drzwi. Otworzył drzwi, przez które mamy przejść. Bo sami nie wiedzieliśmy, czy mamy iść w prawo, czy mamy iść w lewo, czy mamy czekać, czy mamy się cofnąć. Nie wiedzieliśmy. Czekaliśmy na Boga. I to przekonanie. I Bóg daje, dawał nam wtedy, byśmy spoglądali w niebo, byśmy szukali. Szukali od Niego pomocy. I dał. Dał rozwiązanie. Dał rozwiązanie. Któreś drzwi się otworzyły i przez któreś drzwi żeśmy przeszli. Tak dobry i wierny jest Bóg. I ta Boża alternatywa, o której tu czytamy, że daje wyjście, abyśmy je mogli znieść. I jako obraz chce posłużyć się pomieszczeniem, w którym jesteś zamknięty. Kończy ci się tlen. I jesteś w takim kwadratowym pomieszczeniu. Na każdej ścianie masz po 3 drzwi. I kiedy jedne drzwi się nie otwierają, ty w następne desperacko chcesz otworzyć. To jest tak jak z tą pokusą, z tą próbą, z tą sadzką. Desperacko się łapie się tych drzwi i nie otwierają się. I kiedy nie masz Boga, kiedy nie dopuszczasz Boga, to ty zostaniesz na tych drzwiach. Jedni, drugi, trzeci. Ale jak można obliczyć, tam jest 4 ściany, po 3 drzwi, daje nam 12. I w pewnym momencie Bóg z zewnątrz któreś drzwi otwiera. 7, może 9, może 12. Ale otwiera, bo mówi, że daje wyjście, abyśmy mogli znieść cokolwiek by to było. Jakkolwiek wygląda twoja trudna sytuacja. Bóg daje ci wyjście i nie pozwoli, żebyś ponad swoje siły mógł dźwigać, czy mogła dźwigać ciężar, czy dopuści pokuszenie ponad twoje siły. Nie dopuści. Tak mówi Boże Słowo. Wszystko inne jest kłamstwo w twoim życiu. Nie jest to, że nie jesteś w stanie. Ty jesteś w stanie.
Bo Bóg tak powiedział. Któreś drzwi otworzy. Któreś drzwi otworzy.
Nam otworzy. Nie wiem, które to były drzwi.
Ale to nie był krótki okres. To był dłuższy okres czasu. I nieraz jest tak, że niektóre drzwi od razu otwiera. Nieraz jest tak, że musisz czekać. Może walczysz z drugimi drzwiami, które się nie chcą otworzyć i przy nich nie tylko godzinę, dwie, ale to mogą być miesiące i lata nawet, że chcesz przez te drzwi wejść. Szukaj dalej. Szukaj następnych drzwi. Szukaj, tak jak myśmy szukali. Patrz się w niebo. Niech twoje oczy szukają Boga. Patrz się w niebo, bo stamtąd tylko może przyjść pomoc do mojego i do twojego życia. Mówiłem na początku o tej zabawie z moim sąsiadem, przyjacielem z tamtego okresu, kiedy byliśmy w wieku 4-6 lat. Dzisiaj diabeł podobnie kładzie zasadzki. Tam, gdzie jesteś słaby, kładzie ci zasadzkę. Kiedy jesteś w depresji, przygnębiony, przychodzi z pokusą, tak jak do Jezusa, kiedy łaknął po 40 dniach postu. W tym momencie przyszedł, kiedy Jezus odczuwał głód. Uczyń z tego kamienia chleb, przecież jesteś głodny. Jest okej. Ale czy to jest wolą Bożą? Powiedział mu Pan Jezus, nie tylko chlebem żyje człowiek. Nie tylko chlebem. Bóg nas wstrzymał. W swoim słowie. Daje przestrogę, abyśmy nie upadli jak Izraelici. Aby nasz cel dobiegł do mety. Tą metą jest zbawienie naszej duszy. Możemy powstać wszyscy razem?